Witam Was i gorące, gorące, naprawdę gorące tego dnia pozdrowienia od sióstr i braci z Ełku. Także niech nam Pan błogosławi w tym samym czasie. Razem sławimy, razem czcimy Tego, który nas powołał, ukochał, który przyciągnął do siebie. Dzisiaj chcę się dzielić takim słowem, czy tematem, który jest ostatnimi czasy bardzo bliski memu sercu. Jest to temat uwielbianie Boga, czczenie. Ja taki ostatnio to jestem. Pan dotyka mnie gdzieś tam, swoje myśli jakieś poddaje. Staję w świetle słowa i badam, nie? Czy jestem tym, który czci i szukam. Więc od Ewangelii Jana, 4 rozdział, jest taka historia zapisana, rozmowy Chrystusa z Samarytanką. Może pamiętamy, przy studni ta rozmowa miała miejsce i jest dialog pomiędzy Jezusem a Samarytanką. I w pewnym momencie Jezus do niej mówi słowa, które odkrywają jej życie. I ona się poczuła troszeczkę niezręcznie, może troszeczkę zagrożona, bo to rozmawia. A Chrystus mówi to, co jak jej życie wygląda. I wtedy tak, nie wiem, czy próbuje, czy tak próbuje uciec od tematu swojego życia i mówi takie słowa. O Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. I rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie, ani nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Pan Jezus do niej się zwraca tymi słowami: Ojciec szuka czcicieli, którzy oddają w duchu i w prawdzie. Patrząc na to słowo, uderzyło mnie sformułowanie Ojciec. Wierzymy, jak potężny, wspaniały jest Bóg. Słowem swoim uczynił rzeczy. Czyni. Jezus wskazuje na Ojca, który pragnie i szuka czcicieli. Nie szuka chwały z pozycji siły. Słowo Ojciec sugeruje relację. Że w tym wszystkim ma być relacja. Spójrzmy teraz do Daniela, księgi Daniela. Taki obraz ludzi, którzy w swoim życiu zapragnęli konsekwentnie czcić Boga. Stać przy Nim, niezachwianie. Trzeci rozdział. Otóż w tym czasie panował taki król Nebukadnezar, który kazał sporządzić posąg ze złota, okazały, piękny w jego oczach, i wydał taki dekret, rozkaz, ustawę, w którym nakazano poddanym, aby W pewnej chwili, to jest piąty werset, ta pewna chwila to, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. I czytając dalej, widzimy, że gdy tylko te instrumenty zagrały, czytamy, że cały lud, który to usłyszał, padał na kolana. Ale byli pewni mężowie, którzy nie oddali pokłonu. Byli tak byli przejęci tym, by oddawać Bogu cześć. I wiecie, że może doświadczyliście nawet tego, że kiedy czczę, kiedy moje serce jest przy Bogu, wtedy to wzbudza sprzeciw ludzi, którzy są wokół. Może wzbudzić. I tak w przypadku tych młodzieńców, Szadracha, Meszacha i Abednego, zobaczyli, że oni się nie ugięli przed tym dekretem królewskim. I polecieli do tego króla i skarżą się: Panie, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, oddał pokłon. A kto by zaś nie upadł, nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. I mówią: a są tacy ludzie, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz o królu i nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Gdy to usłyszał król, nie ucieszył się. Się zagniewał, kazał stawić przed sobą i zadaje pytanie. Właściwie mówi, że słuchajcie, jeśli nie oddacie pokłonu, zostaniecie wrzuceni do pieca. I wtedy Szadrach, Meszach mówią takie słowa: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Nie musimy jakby się tłumaczyć. Nie musimy się tłumaczyć z tego powodu, ale chcemy tobie powiedzieć, żeby było ci wiadomo, żebyś był świadomy, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. I mówił jeszcze takie znamienne słowa. Werset 17. Trzeci rozdział. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. Jest psalm 23, w którym padają takie słowa: choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Czyli to jest ta, w przypadku tych młodzieńców, to była ta chwila. Kiedy spojrzymy wcześniej do pierwszego czy drugiego rozdziału, widzimy Daniela, który modli się, kiedy doznał ratunku z rąk, już po wszystkim. Często, patrząc na swoje życie, kiedy jakaś sprawa się rozwiązała, bo Bóg wysłuchał i odpowiedział tak albo nie. Ale szczególnie kiedy powiedział tak, kiedy zostałem uratowany z jakichś kłopotów, naturalnie było mi czcić Boga, chwalić Go z radości. Ale pomyślałem sobie, że ci ludzie w tym momencie, jak ten psalm 23 mówi, zła się nie ulękną. Oni w tym miejscu, najtrudniejszym miejscu, chwalą Boga. Kiedy sytuacja jest rozwiązana, zakończona, nie trzeba zbyt wielkiej wiary, by dziękować. Ale kiedy jest się przypartym do muru, w takim miejscu, ciemnej dolinie, jest tak, że tą ciemną dolinę, wyobrażam sobie, to nie są tylko takie zewnętrzne, że mam sprzeciw w pracy, że mam sprzeciw od człowieka, z którym jestem związany. Ale czasami to może być, że gdzieś w swoim życiu jestem w takim miejscu, w którym nawet mi trudno jest wielbić i czcić Boga. Trudno. Dla mnie takim osobistą zachętą zawsze jest Dawid. Widzę, że w tych psalmach, kiedy czytam, jest tak przejęty, by czcić i wielbić. To nawet kiedy mu się nie chce. To mówi, nakłaniam swoje ciało. Wolę swoją skłaniam, by tylko czcić, by tylko wysławiać. Kiedy zaczął sprawować rządy, wprowadził zespół, który miał grać 24 godziny. 24 godziny. Bo było to coś ważnego. Chciał ukazać narodowi, że czczenie, wielbienie jest czymś istotnym, czymś ważnym. I w śpiewaniu nie chodzi o to tylko, żebym mi się dobrze poczuł, żebym ja się poczuł dobrze, ale żeby był Stwórca uczczony. Są takie pieśni, które nucimy sobie. Kiedy chodzimy w pracy, nucimy. Kiedy nawracaliśmy się, przypomnijcie sobie, jak pewne pieśni do nas przemawiały do mojego serca. I to jest ciekawostką, że tak naprawdę zacząłem śpiewać, kiedy się nawróciłem. To był człowiek, który zwiastował Ewangelię i mówi, wiesz co, i chodź, ja mogę potrafił grać na gitarze, będziemy śpiewać. Ja mówię, ale ja nie umiem. Mówi, nieważne. I to były spotkania przy gitarze i były pieśni, przez które Bóg przemawiał. I ja sobie śpiewałem, później gdzieś tam nuciłem. Są też pieśni, które zapadają głęboko w nas. Jedną z takich pieśni na początku to było z grupy mojego brata, takie, które do dzisiaj mi tak żywo wciąż tkwią, jeśli co jakiś czas przypominają. Taka tytuł, komuś służyć musisz. Nie? Może być to diabeł, może też być Bóg. I tam refreny. I mi się takie szczególnie gdzieś tam podobały. Możesz być biznesmenem z kont 8.0, możesz być księgowym, możesz w takiej sytuacji, możesz w takiej sytuacji, ale musisz dokonać wyboru. Komu będziesz cześć oddawał? Gdzie twoje serce będzie? Komu będziesz śpiewał? Czemu twoje życie będzie poświęcone? I także to sobie czasami wyśpiewuję. Taką książkę czytałem, w której było świadectwo z Chin. Człowiek trafia do więzienia i wydaje świadectwo, co mu pomogło przetrwać ten okres. A on mówi, ojciec nauczył mnie jednej rzeczy, że kiedy rano wstawaliśmy, razem z ojcem stawaliśmy wyprostowani, ręce wznosiliśmy i śpiewaliśmy na chwałę Boga. I ten człowiek trafia do więzienia. I pierwszą rzeczą następnego ranka to jest to, że wstaje, wznosi swoje ręce i śpiewa. Śpiewa hymn. Śpiewa hymn w więzieniu z powodu Ewangelii tam trafił. I on tam śpiewa. Reakcja jest natychmiastowa. Oburzenie, sprzeciw, obrzucanie wyzwiskami, plucie na niego, obrzucanie kałem. Nie poddaje się. Człowiek każdego ranka wstaje, wznosi ręce i oddaje cześć, cześć chwałę. Jest prześladowany w tym więzieniu. I jest taka scena, już prawie pod koniec jego odsiadywania wyroku, kiedy prowadzą go strażnicy na dziedziniec, w którym są więźniowie rozstrzeliwani. Oni już mieli taką złość na niego, nie wiem, czy chcieli go już tam rzeczywiście rozstrzelać, czy tylko przestraszyć. I kiedy tego człowieka prowadzono, współwięźniowie, tylu ilu tam było, na dziedzińcu, widząc to, stanęli, wznieśli swoje ręce i zaczęli śpiewać tę pieśń, którą ten człowiek śpiewał. Słuchając, czytając tą historię, się wzruszyłem. Jestem przekonany, że życie tego człowieka było wystawione na pokaz dla tych ludzi. I nawet to nie było to, że on stawał każdego poranku i śpiewał, ale to, w jaki sposób żył pośród nich, sprawiło to, że jak jeden zaczęli śpiewać. Ci strażnicy odskoczyli od niego. Mówili: kim ty jesteś? Jest takie słowo zachęty w słowie. Żyjcie tak, żeby ludzie, którzy obserwują nasze, moje czyny, chwalili Ojca. Ja nie wiem, ilu ludzi z tych zostało zrodzonych na nowo w tym więzieniu, patrząc na życie tego człowieka. Ale pewnie byli tam i ludzie, którzy za bardzo może i nie wierzyli. Nie oddali swojego życia Bogu, ale w tym momencie oddali chwałę Ojcu. Oddali chwałę Ojcu, widząc i patrząc na życie człowieka. Choć być może nie jeden z nich był tym, który go opluwał na początku. Być może to był jeden z tych, który rzucał kałem, wyzwiskami. Koniec tej historii jest taki, że ci ludzie wznoszą ręce. Nebukadnezar, który usłyszał te słowa: królu, nie musimy się tobie tłumaczyć. I jeśli nasz Bóg, któremu służymy, to on nas wyratuje, a jeśli nie, to i tak wiedz, że nie oddamy pokłonu. I tak. Wtedy król się bardzo rozgniewał, kazał rozpalić 7 razy bardziej piec niż zwykle i kazał wrzucić tych młodzieńców do tego pieca. Nie wiem, co myśleli, gdy ich tak niesiono. Nie wiem, czy mieli tą pewność, że Bóg ich może wyratować. Ale to fajne jest zdanie. Tak czy tak, jak czytałem w liście do Hebrajczyków. Są ludzie, który ogień nie zalał, woda nie zalała, przepraszam, ogień nie strawił. Ale są tacy, którzy ponieśli, a i też byli w tym zwycięzcami, bo się nie ugięli, bo ich kolano się nie zgięło. Wrzucono tych młodzieńców do tego pieca. Ci, którzy nieśli, zostali strawieni przez ogień. Tych, którzy wrzucali Szadracha, Meszacha i Abednego. W pewnym momencie król, patrząc, obserwując tę egzekucję, zwraca się: czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: prawda. Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Ludzie, którzy się nie ugięli, którzy postanowili w swoim życiu czcić tylko Boga, sprawili to, że król oddał chwałę Bogu. 28 werset. Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim, co? Polegali. Którzy na nim polegali. Którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Paweł w liście do Rzymian zachęca, abyśmy składali swoje ciała na ofiary. Ci młodzieńcy uczynili to i sprawiło to, że człowiek oddał chwałę Bogu. Widzimy, że nie tylko w tym momencie oddał chwałę Bogu, ale także patrząc na pierwszy rozdział, kiedy Daniel wyjawiał sen, który go tam trapił, również oddawał chwałę Bogu. Można oddawać słowami. To jeżeli byśmy spojrzeli, zachęcam, przeczytajcie, zobaczcie, że król, ten Nebukadnezar, ustami oddawał cześć. Widząc to, co się dzieje, oddawał cześć, ale jego serce nie zostało przemienione. I dlatego w pewnym momencie Bóg posyła Daniela, który znowuż tłumaczy sen, wykłada sen dla tegoż króla. I mówi, jeśli się nie zmienisz, jeśli się nie ukorzysz, jeśli twoje serce się nie przemieni, to władza zostanie tobie oddana, zabrana, a ty zostaniesz wypędzony. Wypędzą cię spośród ludzi, mieszkać będzie ze zwierzętami polnymi, jak bydło trawą, karmić cię będą. Będzie cię zraszać rosa niebieska, 7 wieków przejdzie na tobą, aż pozna, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce. Też ten król był potężnym królem. Zbudował najpotężniejsze imperium swego czasu. Zbudował coś wielkiego. Zbudował coś wpływowego. Wywołał wiele wojen po to tylko, żeby poszerzyć swoje królestwo. Kiedy się przechadzał po swoim królestwie, kiedy pałacu, to mógł widzieć przepych. I nie musiał się martwić, co będzie jutro, jadł i o swoją przyszłość. I Daniel mówi, masz czas. Mnie to tak zastanowiło. Człowiek, który sławił, który czcił Boga, który wyznawał, że no nie ma innego. Nawet ten Bóg zmienia moje rozkazy. A on siebie uważał za Boga. Siebie traktował jak Boga. I czytam takie słowa, gdy minął okres 12 miesięcy, przechadzał się po swoim pałacu i odezwał się król i rzekł: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? I gdy to słowo jeszcze brzmiało na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba. Oznajmiajcie się królu Nebukadnezarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. I w tym momencie spełnia się to, co Daniel mówi. Zostaje wypędzony, jada trawę, zachowuje się jak zwierzę. Ale na tym ta historia się nie kończy. I werset, spójrzmy, 31, 4 rozdziału. I mówi, i po upływie dni ja, Nebukadnezar, podniosłem oczy ku niebu i gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. I nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. I w tym czasie powrócił mi rozum i dostojność, powróciła mi moja okazałość. Po upływie dni, zobaczcie, Nebukadnezar spojrzał ku górze. Swoje oczy wzniósł ku górze. Kiedy na nowo serca, widzimy, zaczął oddawać cześć, co mu pierwsza? Powróciło rozum, mądrość, rzeczywistość, właściwe postrzeganie rzeczy. Właściwe postrzeganie rzeczy. Nie jest czymś złym, nie jest czymś złym zbudować coś w swoim życiu i nawet dużego, żeby zabezpieczyć siebie, rodzinę, dzieci, nawet wnuki czy prawnuki. To nie jest coś złego. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby oddawać cześć. Powodzenie. Król tego nie zrobił, więc Bóg go upokorzył. I wtedy padają te słowa. Błogosławiłem Najwyższego, żyjącego i wiecznie chwaliłem i wysławiałem. I wysławiałem. Gdy oddajemy cześć, rzeczy zaczynają być właściwie postrzegane. Niezależnie, czy jestem na szczycie, czy jestem w ciemnej dolinie. Kiedy czczę, kiedy moje oczy są zwrócone ku górze, wtedy rzeczy mogę widzieć takie, jakimi są naprawdę. Szczególnie wtedy, kiedy mam wątpliwości. Bo są momenty, nie, że Panie wołam, oto wołam i nie słyszę odpowiedzi. Nie rozumiem. Jest przede mną wielka góra, ściana, przez którą nie widzę. Nie jestem w stanie zobaczyć, co dalej. Ale kiedy przychodzę, kiedy zaczynam uwielbiać, kiedy zaczynam czcić, jest szansa właściwie zobaczyć siebie samego i sytuację, w której jestem. Czytając tą księgę, widzimy Daniela, który już na samym początku nie chce przystąpić prawa, chce być blisko i postanawia nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, który król pijał. Prosi więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. On jest przejęty relacją z Bogiem. On nie chce, by cokolwiek zepsuło tą relację. Wtedy prosi nadzorcę, mówi, słuchaj, ja nie będę tych rzeczy jadał, bo one są nieczyste, a zrób próbę z nami i przynoś tylko warzywka i wodę do picia. I znowuż to się kończy sytuacją, że Bóg się przyznaje. Widać błogosławieństwo na życiu Daniela. I Daniel z każdym razem modli się, dziękując, wysławiając imię. Tak jak czytaliśmy w Ewangelii Jana, ojciec szuka czcicieli. To, co jedno widzę, że ten, kto czci Ojca, Chrystusa, staje się podobnym do Niego. Wszyscy ludzie coś, czymś się przejmują. Ich serce dla czegoś bije. I dla nas nie ma piękniejszej alternatywy niż to, żeby być podobnym do Jezusa. Jeśli nasze serce będzie wokół Chrystusa, kiedy nasze oczy będą skierowane ku Niemu, wtedy będziemy też jak On. Jezus o sobie powiedział: przyszedłem, aby szukać. Ojciec mówi: szukam. Jezus o sobie: przyszedłem, by szukać. Ktoś zauważył, że pomiędzy modlitwami a tą modlitwą, którą przeczytam teraz, Daniela, upłynęło kilkadziesiąt lat. Jest bardzo ciekawa zmiana w życiu Daniela. W tym momencie on modli się w ciekawy bardzo sposób. Już nie mówi o: Panie, ja Cię wielbię, ja Cię szukam, ja Ci dziękuję, ale ma postawę, która zauważa swoich bliskich. I modlitwa to jest ta. W dziewiątym rozdziale Księgi Daniela padają takie słowa: ach, Panie Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy, nie słuchaliśmy. Nam zaś, on się utożsamia. Jego serce jest przepełnione troską o naród swój, o ludzi, których pamięta, którzy są też blisko mu na sercu. Mówi: Panie, wstyd nam. Tutaj dziękował: o, bo jesteś wielki, jesteś wspaniały. Pamiętacie słowa zapisane w tej księdze? Ile razy w zwyczaju Daniela było modlić się, wysławiać? Trzy razy dziennie. Dla mnie to jest taki obraz ciągłego trwania. Daniel trzykrotnie, nie? I ten zwyczaj, ta chęć uczczenia Boga też zmieniała jego serce. Już nie patrzył tylko na siebie, ale też widział potrzebę innych. Tak jak uczył uczniów, którzy obserwując Jego życie, mówi: naucz nas, Panie Jezu, modlić się. I pamiętamy te słowa, kiedy Jezus wypowiada tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, mówi, to jest Ojciec, który jest w niebie. Niech się święci imię Twoje. Uczcijmy imię. Przyjdź królestwo, przyjdź Twój wpływ, Twoje panowanie. Ty jesteś Panem, to nie ja. Bądź wola Twoja, nie moja. Jezus modlił się z tymi słowami później w Getsemane: nie jako ja chcę, lecz co Ty chcesz. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Czyli swoją zależność. Że nie jestem przejęty w taki dobry sposób, że moje serce nie było tłuste, nie było się przywiązało do troski o dzień dzisiejszy, o to, co będę jadł, w co się będę ubierał. Słowo, że mówi, że życie jest czymś więcej niż tylko pokarm i odzienie. Kiedy stajemy przed Królem, Też przychodzą słowa i zachęta: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuszczamy innym, dlatego że chcemy uczcić, ale też wyznajemy swoje grzechy. Ojciec szuka czcicieli. Jest zachęta do tego, by nie poddawać się, by wielbić. I oddawanie czci to jest uznanie, że Bóg jest, jak tutaj padło w jednym modlitw, jest na najwyższym podium. Nie ma czegoś obok. Nie ma na równi. Po prostu jest na najwyższym. To jest to oddawanie czci, kiedy uznajemy, że nie ma nic, nie ma nikogo ważniejszego w naszym życiu. Powstańmy. Tak, drogi Ojcze, dziękuję Ci, że ukochałeś nas i umiłowałeś. Panie, że szukasz nas. Panie, że pragniesz relacji. Panie, pragniesz naszych serc. I Panie, widzę to, że tak naprawdę to mogę oddawać i odpowiadać tak naprawdę na Twoją miłość. Panie, widzę Ci jako tego, który wyciąga ręce, który pragnie relacji. Panie, tak chcę w swoim życiu każdego dnia pamiętać o Tobie, być gotowym, by nie zaprzeć się Ciebie. Panie, by moje decyzje przyczyniały się do tego, by ludzie Ciebie chwalili. Gdziekolwiek jestem, w pracy, kiedy idę ulicą. Panie, tak szczególnie wołam o to, gdy jestem pośród swoich najbliższych, którzy mnie znają, którzy widzą, jaki jestem naprawdę, gdzie obserwują mnie moje dzieci, gdzie widzi mnie moja żona, tam pośród, Panie, bym mógł w szczerości zawsze chodzić. Panie, chcemy oddawać Tobie chwałę i cześć. W duchu i w prawdzie. Stawać w prawdzie. Panie, i kiedy upadliśmy, to mieć odwagę wyznawać, się przyznawać, stawać w prawdzie, że Panie, oto zgrzeszyłem. Panie, naucz nas odpuszczać tym, którzy nas urazili, którzy nas zranili. Panie, tak potrzebujemy uzdrowienia. Panie, nie chcemy, by cokolwiek stanęło na drodze, by Cię uczcić w prawdzie i w duchu. Panie, jesteś wielki i wspaniały, dobry, potężny. Panie, dobrze jest mieć takiego Ojca jak Ty. Panie, chcemy wpaść w Twoje ramiona jako dzieci. Dziękuję Ci, że usunęłeś przegrodę. Że nie musimy się Ciebie obawiać. Że jesteś tym doskonałym Ojcem. Panie, chwalimy Cię. Chcemy Cię chwalić. Chcemy być z Tobą. Panie, chcemy żyć z Tobą. Dla Ciebie. Panie, wielki jesteś i wspaniały. Wielki, wspaniały, potężny.